Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o wojnie na Ukrainie i pozostajemy w tej tematyce związanej z agresją rosyjską na Ukrainę, ale chciałbym teraz wrócić do wzbudzającego ogromne kontrowersje dokumentu opublikowanego na początku sierpnia raportu Amnesty International, z którego wynikało, że wojsko ukraińskie narusza prawo konfliktów zbrojnych, rozmieszczając sprzęt i uzbrojenie w szkołach, szpitalach, dzielnicach mieszkalnych, a także przeprowadzając ataki z terenów gęsto zaludnionych. No właśnie, błąd, kompromitacja to tylko właściwie takie łagodniejsze epitety, którymi świat komentował ten raport. O czym świadczy ten dokument i też reakcje po jego publikacji?
Ten dokument świadczy przede wszystkim o niekompetencji. Niekompetencji oczywiście Amnesty International. To jest element moim zdaniem szerszego problemu, o którym już gdzieś tam wcześniej mówiłem, pisałem, czyli tego, że ogólnie niekompetencja nie jest dzisiaj wadą. Mamy mnóstwo różnych aktywistów, działaczy, etc., którzy sobie z tego uczynili sposób na życie. I niestety tak się najwyraźniej dzieje w przypadku Amnesty International, a szkoda, bo to jest...
Mówimy o organizacji z ogromnym dorobkiem, zasłużonej.
Rzeczywiście, to jest organizacja, która istnieje 60 lat. To jest organizacja, która ma naprawdę na swoim koncie wiele bardzo dobrych rzeczy, wiele osiągnięć właśnie, jeśli chodzi o ochronę praw człowieka, o uświadamianie w ogóle ludzi w zakresie praw człowieka. To jest organizacja, która, dzięki której istnieje w ogóle pojęcie więźnia sumienia. Więzień sumienia, czyli osoba, która jest prześladowana, więziona, etc. Nie dlatego, że popełniła przestępstwo kryminalne, czyli jest złodziejem, bandytą, mordercą i tak dalej, tylko jest prześladowana z powodu swoich... Na przykład z powodu tego, że nie zgadza się z poglądami politycznymi aktualnej władzy, albo ma kolor skóry, który się nie podoba władzy czy komuś, albo wyznaje niewłaściwą religię. To jest więzień sumienia, bo to jest właśnie... To jest związane z ogólną ideą praw człowieka, bo pamiętajmy, że Amnesty International działa w oparciu o... Nie o jakieś wydumane swoje koncepcje, tylko o zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1948 roku. Natomiast to nie jest pierwsza kompromitacja niestety w ostatnich latach Amnesty International, bo ta organizacja wielokrotnie też nagradzana w przeszłości za swoją działalność, Pokojowa Nagroda Nobla między innymi, chociaż nie wiem, czy to jest taki wyznacznik, bo Gorbaczow też dostał Pokojową Nagrodę Nobla. W każdym razie kilka lat temu w Amnesty International było głośno, czy wokół Amnesty International było głośno, ponieważ tam był bardzo poważny...
Afera mobbingowa na przykład.
Tak, był skandal związany z mobbingiem. Dwie osoby popełniły samobójstwo wśród pracowników Amnesty International. Mówimy o organizacji zajmującej się ochroną praw człowieka. I w tej organizacji mamy skandal mobbingowy i samobójstwa ludzi, którzy tego nie mogli znieść.
No właśnie. Pojawiały się na przestrzeni lat pewne analizy, które mówiły właśnie, że z kolei Amnesty International angażuje się, czy stoi po stronie jakiejś jednej myśli politycznej. Mówiąc wprost, uznawana za lewicową organizację. Z jednej strony na sztandarach miała na przykład taki bardzo radykalny sprzeciw wobec kary śmierci. Tak. Z drugiej strony opowiadała się za legalną aborcją.
Tak, i to jest jeden z powodów, dla których ta organizacja jest kontrowersyjna dla wielu osób. Bo no właśnie, nie szukając daleko, gdybyśmy się skupili tylko na Polsce, w Polsce jest duże poparcie społeczne dla kary śmierci. Amnesty International jednoznacznie i całkowicie i kategorycznie opowiada się przeciwko karze śmierci w jakiejkolwiek postaci. Czyli już mamy powód jakby napięć w Polsce, jeśli chodzi o działalność Amnesty International. I podobnie z aborcją jest.
Tak, zresztą w Polsce też kilka lat temu były kontrowersje związane z osobami, które działały.
Oczywiście. Faktem jest, że w okresie zimnej wojny to nieco inaczej wyglądało, bo wtedy Amnesty International była nielubiana zarówno przez lewicowe, znaczy rządy lewicowe, jak i prawicowe, bo krytykowała i jednych, i drugich, i komunistów, i prawicowych różnych dyktatorów. Natomiast teraz no, częściej jest kojarzona właśnie z tą lewą stroną i z takimi poglądami skrajnie liberalnymi właściwie. A no cóż, to jest też kwestia tego, jak interpretuje się prawa człowieka. Amnesty International interpretuje to w taki sposób, że ma bronić mniejszości.
No tak, tylko że też z kolei wracając trochę historycznie i cofając się kilka lat, były choćby w Wielkiej Brytanii też oskarżenia, że stoi po stronie ludzi, którzy współpracowali z talibami,
tak.
Prawda? I tam wprost chodziło o więźnia Guantanamo.
Tak. No bo ma prawa czuć z człowiekiem, no bo jest... w związku z tym nie można go więzić bez wyroku, prawda? Taka jest interpretacja Amnesty International. Wszyscy ludzie są równi, wszyscy mają takie same prawa.
A z drugiej strony też wiele lat temu odmawiano Nelsonowi Mandeli prawa do właśnie nazwania go więźniem sumienia.
No, tak.
I nie potępili apartheidu w RPA.
Aleksiejowi Nawalnemu też
tak
odmawiają.
Samo. No właśnie.
To jest mnóstwo... Amnesty International trochę chyba sama nie wie, jaka jest jej tożsamość. Ale to wynika z tego, o czym na początku powiedziałem. Moim zdaniem przynajmniej mamy za dużo aktywistów, a za mało wykształcenia ci ludzie mają. Bo i ten raport o wojnie w Ukrainie to doskonale pokazuje, bo Amnesty International się koncentruje ostatnio na prawach LGBT, na karze śmierci, aborcji i tak dalej, jak zawsze. I nagle pisze raport o wojnie. I okazuje się, że ci ludzie nie mają bladego pojęcia o realiach wojennych.
No właśnie, to skąd pana zdaniem taki dokument no z jednej strony mógł w ogóle powstać, z drugiej strony...
To dobre pytanie. To dobre pytanie. Skąd, dlaczego on powstał? Nie chcę teorii spiskowych oczywiście snuć i tutaj się doszukiwać jakichś wpływów czy inspiracji czyichś. Ja zazwyczaj jednak uważam, że tego typu wpadki to jest po prostu ludzka słabość, brak wiedzy i niekompetencja, a nie jakieś działania zakulisowe, jakieś tam knucia i intrygi. Ale to jest dobre pytanie, bo ten raport jest zaiste zaskakujący, bo tylko przypomnijmy kilka takich drobiazgów. Linia frontu w tej chwili na Ukrainie to jest ponad 1200 kilometrów. Linia frontu. Rosjanie według danych sprzed no już może tygodnia zdążyli już ostrzelać około 500 placówek zdrowia ukraińskich. A w raport Amnesty International powołuje się na 19 miejscowości, które oni obejrzeli i że tam jest wojsko ukraińskie, a nie powinno go być. No, każdy, kto nawet nie musi, nie to, że miał logikę gdzieś tam, uczył się, ale każdy zdrowo, rozsądkowo myślący człowiek wie, że nie generalizujemy i nie wyciągamy wniosków na temat całości na podstawie jakichś incydentalnych przypadków, bo to równie dobrze można powiedzieć, że Polacy to złodzieje, no i pijaki, bo każdy pijak to złodziej i odwrotnie. Prawda? Na podstawie obserwacji incydentalnej panów pod sklepem nocnym. I tu jest podobnie.
No pytanie też, jak w takim razie Ukraińcy mieliby się bronić, także bronić ludności cywilnej, bo przecież właśnie tak. Część tych ataków skierowane jest właśnie
dokładnie
na ludność
w miasta,
cywilną.
Dokładnie w miasta, więc gdzie mają wojska ukraińskie czekać? W lesie, jak to jest sugerowane wprost niemalże w tym raporcie, żeby może jednak wojska ustawić gdzieś poza miastem. I tak jak pod Grunwaldem, tak? Żeby oni czekali, aż tam Rosjanie przyjdą honorowo się bić na polu. No to jest całkowite niezrozumienie realiów nie tylko wojny w ogóle, ale przede wszystkim tej wojny.
Tylko, że niezrozumienie oznaczałoby, no właśnie, że to może jakiś rzeczywiście błąd, jak to potem w komunikatach było przedstawiane, ale tu chyba przypadku nie było.
Nie sądzę, żeby to był przypadek, to... Te tłumaczenia zresztą Amnesty International, tak nawiasem mówiąc, Amnesty International zrobiła... Ten raport zrobił krzywdę, po pierwsze, Amnesty International, bo ona ogromnie straciła na zaufaniu społecznym. No, oddział ukraiński Amnesty International praktycznie nie istnieje już.
Tak
I nie sądzę, żeby w najbliższych latach komukolwiek na Ukrainie przyszło do głowy, żeby współpracować z tą organizacją, czy pracować dla niej. Po drugie, zrobiła krzywdę Ukrainie, bo to jest... wyjątkowo niesprawiedliwa ocena, to co jest zawarte w tym raporcie, i to niestety jest wykorzystywane bardzo intensywnie przez rosyjską propagandę. A po trzecie, to zrobiła krzywdę w ten sposób, że Rosjanie właśnie teraz będą kontynuować tę politykę ostrzeliwania, czego popadnie, szkół, przedszkoli, domów i tak dalej. No bo mają świetne wytłumaczenie i podnoszą to przy każdej możliwej okazji. Tam to jest obiekt wojskowy, tam ukraińskie wojsko jest.
No właśnie, ale też nie bez znaczenia dla innych oddziałów tej organizacji ten raport miał, ma. Także w Polsce polski oddział Amnesty International wydał komunikat, tam padają takie słowa: pragniemy przeprosić za ból i gniew wywołany komunikatem prasowym na temat taktyki wojsk ukraińskich.
Czy to...
W trakcie prawca popełniono błędy, prawda? No ale to, jak rozumiem, sprawy bynajmniej nie załatwia.
No to jest takie tłumaczenie, politycy się lubią tak tłumaczyć, że tak dużo różnych słów wokół i tak, i bardzo nam przykro i ubolewamy, ale żadnych konkretów, bo to nie chodzi o to, że ten raport wywołał gniew i ból, to trochę jak niestety ostatnie wypowiedzi papieża trochę tak podobnie brzmią, tylko chodzi o to, że raport jest nierzetelny, fałszywy i przede wszystkim niesprawiedliwy w sensie, że on nie żaden raport, to jest opinia. Opinie można mieć różne, a raport takiej poważnej organizacji powinien być dobrze udokumentowany i wiarygodny i taki, na którym można polegać. I to jest problem i za to powinni przepraszać, a nie za ból i gniew, który to mogło wywołać. Bo to nie są żadne przeprosiny, to nie jest żadne wyjaśnienie sprawy.
No pytanie oczywiście, czy Amnesty wyciągnie wnioski z tej niewątpliwie bolesnej ukraińskiej lekcji. No i kiedy te emocje już opadną, będzie rzeczywiście mogła, będzie w stanie kreować się jeszcze znowu na taką niezaangażowaną jakby politycznie organizację stojącą rzeczywiście za prawami człowieka, za więźniami sumienia, czy jednak ten spadek wiarygodności jest nie do uratowania i możemy mówić o jakimś schyłku.
Trudno powiedzieć, bo nie z takich opałów wychodziły różne instytucje, różne osoby publiczne. Bywało tak, że to się da odwrócić, natomiast żeby to się, takie mam wrażenie, że w przypadku Amnesty International, żeby to się dało odwrócić, to tak bym sugerował. Mniej aktywistów, a więcej ekspertów.
No właśnie, to a propos jeszcze tych ekspertów. Z jednej strony mamy tą kompromitację Amnesty International, ale czy w ogóle organizacje światowe różnego typu robią wszystko, czy robią wystarczająco dużo, żeby sprawę Ukrainy nagłaśniać, rozwiązywać, pomagać Ukrainie, mówić rzetelnie i prawdziwie o tej wojnie?
To nie jest takie proste, dlatego że no, żeby tak mówić, to trzeba tam być przede wszystkim.
No
a to nie jest ani proste, ani bezpieczne. I oczywiście są tam dziennikarze, jest wielu dziennikarzy, także polskich, którzy dużo o tym mówią, dużo o tym piszą. A jeśli chodzi o organizacje, to jest trochę gorzej, bo nawet zakładając, że ludzie z różnych organizacji pozarządowych czy międzypaństwowych, to już jest kwestia drugorzędna. Nawet jeśli oni tam są, to przecież oni niekoniecznie mogą mieć realne możliwości, żeby cokolwiek zdziałać.
No właśnie, bo
to nie jest takie łatwe w warunkach wojennych.
Od początku tej wojny jakby pełnoskalowej, to jest ten ogromny problem. Nawet przy jakiejś sympatii i kibicowaniu Ukraińcom, to opinia publiczna, też międzynarodowa, jest skazana, nawet jakiś ten, niech to będzie pozytywny, propagandowy przekaz strony ukraińskiej, która dowody na to wielokrotnie, choćby strona amerykańska pokazywała, wywiad amerykański, że no pewne dane, które prezentują Ukraińcy, nie do końca pokrywają się z tymi danymi wywiadowczymi amerykańskimi. Czy jesteśmy tutaj bezradni? Czy właśnie na taki bezstronny, wiarygodny, rzetelny przekaz, czy jest na to w ogóle szansa w najbliższym
czasie? Mówi stare powiedzenie, pierwszą rzeczą, która ginie na wojnie, jest prawda. No i tutaj jest podobnie, ale nie do końca, bo oczywiście obie strony różne rzeczy opowiadają, we własnym interesie. Natomiast zdecydowanie polityka informacyjna i komunikacja strategiczna Ukrainy jest na znacznie wyższym poziomie, w sensie ona jest wiarygodniejsza i bardziej rzetelna niż to, co robią Rosjanie. Rosjanie już opowiadają kompletne kocopoły, że tak przepraszam za sformułowanie, ale biorąc pod uwagę komunikaty Ministerstwa Obrony Rosji o stratach ukraińskich, to oni już tak ze trzy razy zniszczyli całą armię ukraińską. Wybili do nogi już tak ze trzy razy i wszyscy zniszczyli więcej czołgów niż Ukraińcy mieli kiedykolwiek. Czy też no, te opowieści o tym, że ukraińscy żołnierze są zmutowani, bo Amerykanie im coś tam wstrzyknęli i to są maszyny do zabijania, no i takie tam. Natomiast Ukraińcy starają się jak mogą, czy ta polityka jest informacyjna jest bardzo stonowana i zrównoważona. Z prostej przyczyny oni wiedzą, że jak zaczną opowiadać głupoty takie jawne, to świat się od nich odwróci, znaczy stracą te sympatie. Jak będą kłamać, to nikt im, świat na nich zacznie patrzeć bez tej sympatii, a raczej tak, to tak to wygląda. I ta pomoc może się, może nie skończyć, ale jakby zmniejszy się ta chęć Zachodu do pomagania, no a bez tego Ukraina sobie, no powiedzmy szczerze, nie da rady.
Nie da rady, no ale oczywiście licząc na to, że ta wojna szybko, jeśli będzie w ogóle taka możliwość, się zakończy, no bo też jeśli mówimy o wojnie na Ukrainie, to powtarzamy to też wielokrotnie, mówimy także o bezpieczeństwie Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Bardzo dziękuję za dzisiejszą porcję analizy i komentarza. Dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i także kierownik Zespołu Europy Wschodniej w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Bardzo dziękuję.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.